Drodzy bracia i siostry, czy kiedyś czuliśmy się opuszczeni, czy osamotnieni? Czy kiedyś spotkaliśmy się z szyderstwem albo z zagrożeniem ze strony kogoś wrogiego, nieprzyjaznego? Wszyscy jako chrześcijanie mamy na pewno wrogów. Jest oczywiście diabeł i jego demony, źli aniołowie. Mogą być jacyś nieprzyjaźni ludzie wobec Ewangelii też. Albo jacyś osobiście wrogowie, którzy nas po prostu nie znoszą. Może też tak być, że ten świat daje nam odczuć, ludzie nie oddani Bogu, a nawet przeciwni Ewangelii, da nam odczuć, że nie podoba się nasza postawa. Psalm 22 pozwoli nam się w takich sytuacjach zorientować i odnaleźć, a ponadto on ma inną płaszczyznę jeszcze. Ma kilka wersetów, które bezpośrednio dotyczą Pana Jezusa, chociaż w jakimś stopniu spełniły się też na osobie króla Dawida. Będziemy czytać po kawałku Psalm 22 i zastanawiać się, jak on się odnosi także i do nas w praktyczny sposób. Czytamy od 1 do 4 wersetu. Przewodnikowi chóru na nutę łania w czasie zorzy porannej, Psalm Dawidowy. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz, i w nocy, a nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Już ten pierwszy werset treści psalmu, Boże mój, czemuś mnie opuścił, jest nam bardzo dobrze znany z Ewangelii, bo Chrystus tak zawołał do Boga. Zobaczmy do Ewangelii według Mateusza, 27 rozdział. Na pewno Dawid czuł się w tamtym czasie jakby opuszczony przez Boga, ale drugie spełnienie tego zawołania miało miejsce w przypadku Chrystusa. Zobaczmy do 27 rozdziału Ewangelii według Mateusza. Czytamy od 45 wersetu. Od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię, a około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I teraz przemyślmy przez chwilę, co to może oznaczać. Czy rzeczywiście Bóg opuścił Chrystusa? Co wtedy się działo, skoro taka ciemność nastąpiła? Wiemy, że już w Starym Przymierzu, przymierzu zawartym w Pięcioksięgu Mojżeszowym, były przewidziane ofiary zastępcze. Szczególnie w dniu pojednania ofiary te niosły grzechy ludu. Symbolicznie były przebaczane grzechy ludu izraelskiego, a te ofiary były takim narzędziem zadośćuczynienia. Czyli zastępcza ofiara jest głęboko wpisana w Stare Przymierze. Czy rzeczywiście Mesjasz miał być taką zastępczą ofiarą, która będzie obciążona naszymi grzechami? Nie jest trudno na to pytanie odpowiedzieć, kiedy sięgamy do 53 rozdziału Księgi Izajasza i tutaj znajdujemy takie wersety, zobaczmy, od 5 do 6. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winy nas wszystkich. To karanie Chrystusa za nasze grzechy, to, że On poniósł nasze winy zamiast nas, wywołało to odczucie, że Bóg Go w tym momencie opuścił, bo stał się, można powiedzieć, niewinną ofiarą, która jednak poniosła winę tych, którzy naprawdę są winni. Drugi list do Koryntian najpiękniej chyba to tłumaczy, tylko on wymaga małego komentarza. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, wersety 20 i 21 werset. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, czyli kto, kogo? Bóg Ojciec, tego, który nie znał grzechu, czyli Chrystusa, za nas grzechem uczynił. abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą, czyli w Chrystusie. Czyli nasze usprawiedliwienie, nasza pozycja ludzi prawych wobec Boga, pojednanych z Bogiem, wymagała tego, żeby Chrystus był obciążony naszymi grzechami. I w tym momencie, kiedy Chrystus niósł na sobie nasze grzechy, sprawiedliwy cierpiał za niesprawiedliwych, kiedy poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, wtedy właśnie Bóg niejako go przez chwilę opuścił. Tak my to w kręgach ewangelicznych rozumiemy. Jeśli chodzi o Dawida, wracając do psalmu 22, mówi: czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego. On też doświadczał opuszczenia Bożego, ale z innych powodów. Mówi: Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz, i w nocy, a nie mam spokoju. Zdarzyło nam się kiedyś odczuwać nieobecność Bożą? Zdarzyło się nam być tak przygnębionymi, tak obciążonymi problemami, że jakbyśmy nie czuli Boga w naszym życiu, jakby On się od nas oddalił. A Dawid pisze: a przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. On pokłada ufność, że Bóg jest święty, że On jest prawy, że nie odmówi też pomocy jako ten święty i prawy temu, który mu służy. I dalej ciągnie od 5 do 6 wersetu psalmu 22. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich, Tobie zaufali i nie zawiedli się. Dawid przypomina sobie akty wybawienia Bożego z historii. I dobrze, drodzy, uczyć się. Historia jest nauczycielką życia. Dobrze jest czytać całe Słowo Boże, również przykład ze Starego tak zwanego Testamentu, bardziej poprawnie należałoby powiedzieć z pism hebrajskich, tak? I po prostu uczyć się, jak Bóg w tamtych czasach wybawiał wielu swoich sług. Gdy poczytamy o Eliaszu, jak był wybawiany, jak działał wśród ludu, jak Jeremiasz był ratowany razem nawet ze swoim Baruchem, jak wielu sług znosiło różne doświadczenia, a cofając się jeszcze wcześniej, jak Bóg nawet karał królów ze względu na Abrahama czy Izaaka, jak prowadził Jakuba, jak prowadził Józefa, jak wybawił Józefa z tego, że został sprzedany do Egiptu. Po prostu te wszystkie akty wybawienia są wielką pociechą. W Nowym Przymierzu też mamy przykłady, nie brakuje. W księgach Nowego Przymierza, w Dziejach Apostolskich, uratowanie Piotra z więzienia, uratowanie Piotra i Jana z więzienia. Wiele takich świadectw wybawienia Bożego mamy. Warto też czytać wiarygodne świadectwa ludzi Bożych z późniejszych czasów, z minionych wieków, tylko takich najlepiej, którzy już umarli, po których zostało dobre świadectwo, gdzie wiadomo na pewno, że to nie są jakieś zmyślone świadectwa, bo niestety jest praktyka taka nieuczciwa. Już kilku oszustów zostało zdemaskowanych w Ameryce, którzy podają fałszywe świadectwa. Ponieważ rynek na przykład amerykański jest tak bogaty, można tyle pieniędzy zarobić, bo jest tylu chrześcijan, że niektórzy po prostu skłamali i potem się wycofali. Jak ta rodzina tego chłopca, która kazała mu mówić, że był w niebie duchowo. Przebywał. No i potem się wydało, że to nie tak. Dlatego korzystajmy z wiarygodnych, pewnych świadectw. Dlatego one nas budują. One pokazują, że Bóg ratował, wybawiał, zaufali i nie zawiedli się. Ale Dawid pisze o sobie: ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi, wzgardą pospólstwa. Co to oznacza? No po prostu wiemy, robactwo się przegania od siebie, robactwo można zdeptać, tak? Po prostu takim kimś się gardzi i robactwo uważa się za wadę, kogoś niepotrzebnego. I on też był człowiekiem, którego nie ceniono, którym wzgardzono, mimo że był pomazańcem Bożym i chciano go usunąć z drogi, tak jak usuwa się robaka. I mówi dalej w wersetach 8 i 9: wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową, zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Tu znowu widzimy płaszczyznę pierwotną spełnienia tego, gdzie to na Dawidzie prawdopodobnie rzeczywiście się wypełniło, szydzono z niego, mówiono mu, no taki Dawidzie jesteś wierzący, a zobacz, Bóg ci nie pomaga. Ale większe spełnienie i w Piśmie Świętym nieraz tak jest, że coś ma miejsce w danych czasach dawnych, a później się spełnia po raz drugi. I tutaj drugie spełnienie, bardziej dobitne, było na Panu Jezusie. Ewangelii według Mateusza w 27 rozdziale czytamy od 39 wersetu. A ci, którzy przechodzili mimo, czyli obok, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili, ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym i zstąp z krzyża. Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili, innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest królem izraelskim, niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niech on teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie. Wszak powiedział, jestem Synem Bożym. Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. A zatem mimo, że Dawid osobiście doświadczał tego rodzaju szyderstw, takiego podkopywania wiary, to jednak pełniejsze wypełnienie takie mesjańskie i zastosowanie odnosiło się do Jezusa Chrystusa, który wisiał na krzyżu. Prawie dosłownie takimi słowami jak z psalmu ludzie się do niego zwracali. Dalej Dawid pisze coś pięknego. Werset 10, 11. Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Piękne to słowa i prawdziwe, że Bóg swoim dzieckiem, swoim sługom opiekuje się już od samego zarania jego życia, wręcz kształtuje go w łonie matki. Więc to jest cudowna opieka Boża, za którą powinniśmy być wdzięczni, oddawać Bogu chwałę, że prowadzi nas od samego początku naszego życia. Pięknie też mówi o tym Psalm 71, werset 6, gdzie także Dawid wspomina ten czas, jak Bóg był jego podporą od łona matki. Psalm 71, werset 6. Tyś był podporą moją od urodzenia, Tyś pomocą moją od łona matki mojej. O Tobie zawsze mówi moja pieśń pochwalna. Ta wdzięczność powinna też nam towarzyszyć. Sędziwy już Jakub, kiedy odzyskał swego syna Józefa, co do którego został zwiedziony przez własnych synów, że nie żyje, kiedy odzyskał go już i był już w Egipcie, powiedział tak, 1 Mojżeszowe 48, 15. Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy. Przemyślmy swoje życie, cofnijmy się wstecz. Pomyślmy, jak wiele razy Bóg nas wyprowadzał, czy to z chorób, czy z jakiegoś przygnębienia, czy z jakiegoś złego humoru, czy z jakichś niepowodzeń. Ile razy chronił nas bezpiecznie w dalekich podróżach, ile razy był z nami, ile razy zaopatrywał nas, kiedy brakowało nam czegoś. Bądźmy wdzięczni, tak jak Dawid, za tę opiekę od samego urodzenia aż do teraz. Jednak Dawid ma zmartwienie, bo chociaż Bóg był z nim, to teraz nie jest wcale aż tak wesoło i bardzo potrzebuje tej Bożej opieki, szczególnie teraz. I od 12 wersetu mówi tak w Psalmie 22. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu, rozwarły na mnie swą paszczę, jak lew, co szarpie i ryczy. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przygnął do podniebienia mego. I położyłeś mnie w prochu śmierci. Zauważmy, że nie miał takiej pomocy ludzkiej wystarczającej. On mimo, że miał ze sobą pewien oddział wojskowy, to jednak przeciwnicy byli potężniejsi od niego. Przyrównał ich do mnóstwa cielców, do takich silnych byków Baszanu, które były szczególnie znane z wielkiej siły, a nawet żarłoczności. Przyrównał ich też do lwa, co szarpie i ryczy. I czuł, że osobiście jest słaby wobec tego zagrożenia. Mówi, rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Po prostu czuł wielką słabość. Sam w sobie bezradny był wobec problemu. Serce moje stało się jak wosk. Roztopiło się we wnętrzu moim. Mówi, że siła jego wyschła jak skorupa, że nawet czuje suchość w gardle. I mówi, położyłeś mnie w prochu śmierci. Czuł, że śmierć jest blisko, że zagrożenie jest bardzo realne. I dalej pojawiają się wątki, które również są ciekawe, bo nie dotyczą tylko i wyłącznie Dawida, ale także Mesjasza. Czytajmy uważnie. Przeczytajmy od 17 do 22. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników. Przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się. Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza. Z psich łap jedyne dobro moje. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. Ty odpowiedziałeś mi. Tutaj przyrównuję swoich przeciwników z kolei do psów i musimy pamiętać, że psy w pismach hebrajskich nie są przychylnie pokazywane, a nawet w Nowym Testamencie. Dlaczego? Wtedy psy nie były zwierzętami udomowionymi, takimi jak my mówimy ulubieńcami. Wtedy psy były dzikie i niebezpieczne. Dlatego przyrównuję tych przeciwników do takich dzikich psów. Mówi wprost, że to ludzie, mówi, że to gromada złośników, czyli gromada złych ludzi, ale mówi, przebodli ręce i nogi moje, czyli przebili ręce i nogi. I znowu mamy element mesjański, element wskazujący na Pana Jezusa. I co jest ciekawe, drodzy, taki zapis występuje w pochodzącym z III wieku przed Chrystusem przekładzie Biblii hebrajskiej na język grecki, to znaczy w Septuagincie. Tam jest napisane przebili czy przebodli ręce i nogi moje. Tekst masorecki, który powstawał od VI do XI wieku po Chrystusie, który przygotowywali Żydzi już niewierzący, którzy nie przyjęli Pana Jezusa, a nawet byli mu przeciwni, ma tutaj odczytanie jak lew. Ręce i nogi moje. W chrześcijańskich przekładach Biblii poprawia się to według Septuaginty na przebili, bo słowo hebrajskie tam użyte jest spółgłoskowe. I w zależności, jakie podamy samogłoski, tak nam wyjdzie. Rozumiemy? Tekst hebrajski nie zawiera samogłosek. Jedynie znaki samogłoskowe masoreci wprowadzili w wiekach VI do XI naszej ery. I ci Żydzi, którzy byli masoretami, już byli przeciwni Jezusowi z Nazaretu. I oni robili takie zabiegi, żeby jak najwięcej tych proroków mesjańskich ukryć. Prawdopodobnie celowo, a może i niecelowo. Może nie widzieli po prostu tam Mesjasza. W każdym razie polemika z chrześcijaństwem trwała. Czy mamy jakiś inny tekst Starego Przymierza, czy pis hebrajski, który mówi o przebiciu Mesjasza? Mamy. Zobaczmy do księgi Zachariasza, 12 rozdział, werset 10. Zachariasza 12:10. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. A zatem nawet jeśli ktoś by zanegował Psalm 22, werset 17 o przebiciu rąk i nóg Mesjasza, proroctwo, to w Zachariasza ma bardzo wyraźne świadectwo o przebiciu Mesjasza. I co ciekawe, Bóg Jahwe, który to mówi, tak bardzo utożsamia się z Mesjaszem, że mówi, jakby jego samego przebili. co jest przygotowaniem na wielką prawdę, ja i Ojciec jedno jesteśmy. W każdym razie widzimy, że ten psalm ma wymiar i Dawidowy z tamtych czasów Dawida i mesjański. I dalej czytamy, że mogę policzyć wszystkie kości moje, oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. I teraz czytamy, między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. W doniesieniach historycznych akurat nie czytamy takiej informacji o Dawidzie. Możliwe, że coś takiego było, że ktoś go ograbił z jego nawet ubrania. Ale wiemy na pewno, że na Chrystusie to się wypełniło, na naszym Zbawicielu, Mesjaszu. Zobaczmy do Ewangelii Jana, tam jest to najdoskonalej opisane, 19 rozdział, 23 i 24 werset. Ewangelia Jana, 19 rozdział, 23 i 24 werset. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część i zwierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Wtedy rzekli jedni do drugich, nie krajmy jej, rzućmy losy o nią, czyja ma być, aby się wypełniło pismo, które mówi, rozdzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze. Oczywiście ta uwaga, aby się wypełniło pismo, to nie mówili żołnierze. No słuchajcie, zróbmy tak, niech się wypełni ten psalm. To jest komentarz już ewangelisty Jana. I tutaj widzimy, że Chrystus miał dwa rodzaje ubrania. Jedno ubranie nadawało się do podzielenia na części, a inny element ubrania Chrystusa, była to taka szata, która była od góry cała tkana i nie nadawała się do podzielenia. I dlatego rzucali o nią losy. Jak widzimy, psalm doskonale się tutaj wypełnił. Dawid opowiada o wybawieniu, jakiego doznał. Prosił, żeby Bóg się nie oddalał, żeby jako jego moc pośpieszył mu z pomocą, żeby wyrwał go z tych pazurów psich, jak to przyrównał, uratował od miecza, z paszczy lwa, jeszcze tutaj takiego porównania użył, i od rogów bawołów. I mówi, ty odpowiedziałeś mi. Czyli psalmista zaczyna smutno, Boże mój, czemuś mi opuścił, a kończy tą główną myśl, tą główną prośbę, ty odpowiedziałeś mi. Bóg wysłuchał jego modlitwy. I my również nie traćmy wiary, nawet jeśli piętrzą się przed nami trudności. Są jakieś ważne, niezaspokojone potrzeby nasze, czy naszych rodzin, czy jakieś zmartwienia trapią nasze serca. Zaufajmy, że Bóg nam odpowie, tylko musimy, tak jak Dawid, ufać Bogu, ufać w Jego wybawienie i posilać się tymi przykładami, które są budujące. Także przykładem tego, co dobrego stało się w życiu Dawida. Dawid rozwija pewne myśli i w wersecie 23 powiada tak, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że nie jest to proroctwo mesjańskie, ale jednak jest to myśl mesjańska. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, 11 i 12 werset, wyjawia, że to się wypełniło na Chrystusie, że On ma swoich braci. Może to jest zaskakująca myśl, że Pan Jezus ma swoich braci, ale zobaczmy. Hebrajczyków, 2 rozdział, 11 i 12 werset, bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Czyli jednego ojca mają, tak? Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. I 17 werset, dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. I tu widzimy jeden z celów wcielenia Chrystusa, że Syn Boży wcielił się, stał się człowiekiem, aby ujmować się za nami, aby stać się naszym arcykapłanem, aby przejść przez cierpienia i by stać się naszym najstarszym bratem. Skąd wiemy, że Chrystus uważa ludzi wierzących za braci? Zobaczmy do Ewangelii Jana, co mówi Pan Jezus do Marii Magdaleny. Idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. 20 rozdział, werset 17. Nie powiedział do Ojca naszego i Boga naszego, bo On jest Synem Bożym na innej zasadzie, On jest jedynym naturalnym Synem Bożym. Natomiast my jesteśmy adoptowani do Bożej rodziny i Bóg jest Jego Ojcem na innej zasadzie, ale jesteśmy Jego braćmi, ponieważ my także znaleźliśmy się w rodzinie Bożej, z łaski, my z łaski, On z natury. List do Rzymian, 8 rozdział, werset 29, pokazuje, że Pan Jezus ma być pierworodnym pośród wielu braci. Rzymian 8, 29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Pan Jezus jest najstarszym bratem odkupionej ludzkości i my mamy być upodobnieni do Niego. To jest celem wszystkich doświadczeń, całego kształtowania, całego uświęcenia, byśmy stali się podobni do Chrystusa. A ponieważ Chrystus jest doskonałym obrazem Boga, stajemy się podobni do Boga. Przywracane jest w nas podobieństwo Boże, które było celem stworzenia człowieka, który został stworzony na obraz nasz, jak powiedział Bóg, najprawdopodobniej do Syna i do Ducha, i podobny do nas. Pierwszej Mojżeszowej, rodzaju, pierwszy rozdział, 26 i 27 werset. I tutaj jest interesujące, co dalej mówi jeszcze Dawid. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go, wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba, bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela, gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed Nim oblicza swego, lecz gdy wołał do Niego, wysłuchał Go. Jest tu mowa o bojaźni Bożej, żeby ci, którzy się boją Pana, chwalili Go. Jeśli jesteśmy świadomi, jak to jest naprawdę, to wiemy, że Nowy Testament, Księgi Nowego Przymierza ściślej, też mówią o tym. List do Filipian mówi, żebyśmy z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawowali lub wykonywali. Drugi rozdział, werset 12, a drugi list do Koryntian, 7 rozdział, werset 1 mówi, że dopełnimy naszego uświęcenia właśnie w bojaźni Bożej. Więc to nie jest tak, że bojaźń Boża to jest temat tylko Starego Przymierza. Ta głęboka cześć do Boga, to uwielbienie dla Niego, świadomość naszej małości i Jego wielkości powinny nam towarzyszyć zawsze. I także zdrowy lęk przed wywołaniem Jego niezadowolenia. To jest podstawa naszego życia, żebyśmy po prostu unikali świadomie wszystkiego i kiedykolwiek coś się nasuwa nowego przed nasze oczy czy do zrobienia, co mogło zaszkodzić naszej więzi z Bogiem, to jesteśmy świadomi, że rezygnujemy z tego. Odsuwamy to od siebie, odrzucamy to, bo nie chcemy w jakiś sposób naruszyć świętości Boga w naszym życiu. I tutaj jest powiedziane, byśmy Go wysławiali, Boga. No, często nasze modlitwy to same prośby, tylko prośby, a brak wysławiania. I to jest problem. Tu musimy wszyscy nad tym, myślę, pracować, aby więcej wychwalać Boga, więcej Mu dziękować. Tym bardziej, że jest to Bóg niestronniczy. Nie gardzi nędzą ubogiego, nie brzydzi się. Dla Niego nie ma względu na osobę, że Bóg nie sprzyja tym właśnie najbogatszym, tym najbardziej uczonym i innym. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział mówi właśnie o tym, że wybrał tych, którzy są niepozorni w oczach świata, od 26 wersetu pierwszego listu do Koryntian. Bóg nie jest stronniczy. On patrzy na serce. W każdym narodzie miły jest Mu ten, który się Go boi i postępuje sprawiedliwie. I gdy woła do Niego człowiek szczery, w utrapieniu, Bóg wysłuchuje. Dalej Dawid mówi, od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Jak to on może mówić? Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu? Dlaczego tak? Bo Bóg go wybawił, bo Bóg zainspirował tę pieśń, bo Bóg rozradował jego serce i dlatego koniec końców przez to, co Bóg dokonał, on mógł Boga chwalić. I on układał też pieśni właśnie po takich zajściach, które przechodził. I mówi, śluby moje spełnię wobec tych, którzy się ciebie boją. A jakie my mamy śluby? Naszym ślubem przede wszystkim jest to, że zawarliśmy przymierze z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy ochrzczeni. I teraz, czy jesteśmy wierni tym ślubom? Czy idziemy za Panem Jezusem? Czy może jakieś inne priorytety stały się dla nas ważniejsze, inne zainteresowania? Czy spełnimy śluby wobec tych, którzy się Boga boją? Czy jesteśmy zbudowaniem dla innych w naszym miejscowym kościele, bo widzą nasze oddanie szczere dla Chrystusa, dla Boga? Czy tak jest? Bo muszę powiedzieć, że w dzisiejszych czasach różnie to bywa. Różnie to bywa, jeśli chodzi o śluby, o dotrzymywanie umów. Sam znam małżeństwa chrześcijańskie, które się rozpadły. Także śluby bywają niedotrzymywane. Dlatego bardzo ważna jest wierność. Czytamy dalej. Ubodzy jeść będą i nasycą się. Będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Niech serce wasze ożyje na zawsze. Zobaczmy. Bóg zaspokaja potrzeby tych, którzy nie mają środków do życia. Ostatnio zdarzyła się taka rzecz, że kilka osób wierzących złożyło się, żeby wspomóc pewne małżeństwo. I akurat taka suma, jaką zaproponowali, idealnie pokrywała się z pewnym rachunkiem, który był do zapłacenia. Przypadek? Nie wierzę w to. Bóg zaspokaja potrzeby tych, którzy mają braki pewne deficyty. Bóg przychodzi z pomocą. I będą chwalić Pana ci, którzy Go szczerze szukają. Niech serce wasze ożyje na zawsze. Właśnie ważne jest, żeby nasze serce było żywe, żeby nasz duch był żywy. Nowy Testament bardziej mówi o duchu niż o sercu. Też mówi o sercu, ale wskazuje na żywego ducha, człowieka, który został usprawiedliwiony z wiary, który został prawym dzięki swojej wierze, z łaski. I taki żywy duch może pozostać do końca życia człowieka. I to jest bardzo ważne, żeby nas duch nie przygasał, żeby nie stawał się na powrót martwy, bo jest taka możliwość, że ktoś ożyje, a potem znowu zacznie zamierać duchowo. Jest takie niebezpieczeństwo. I tutaj czytamy, wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan, bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami. Tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi, padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają i nie mogą utrzymać się przy życiu. To jest ciekawe, że Dawid, mimo że wtedy Izrael był tylko ludem Bożym, nieliczni jedynie poganie się do niego przyłączyli. Znamy z historii Izraela nierządnicę Rahab, która razem z rodziną została ocalana. Znamy też inne przykłady ludzi, którzy zostali uratowani, także Rut Moabitka. Mamy też w Księdze Jozuego pewną grupę, która oszukała trochę lud Boży, ale jednak też weszła do ludu Bożego. W każdym razie już wtedy myślano o poganach, że oni się nawrócą. Bóg w natchnieniu przez Dawida zwrócił uwagę. I dzieje apostolskie opisują taką ciekawą historię, na przykład w 13 rozdziale, kiedy to rodowici Żydzi nie bardzo chcieli przyjąć Ewangelię, a poganie tak. I apostoł Paweł powiedział ze swoim współpracownikiem, skoro uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, to odtąd idziemy do pogan. Warto o tym przeczytać w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich od 46-48. I ci poganie bardzo się radowali i wysławiali słowo Pańskie, które dokonało ich nawrócenia. Czytamy też, że wszyscy władcy ziemi będą sławić Boga. Nie widzimy tego w dzisiejszych czasach, wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że wielu władców odwraca się od Boga, ale przyjdzie taki czas, gdzie zapanuje już tylko Królestwo Boże. Czytamy, że Bóg panuje nad narodami, że do Pana należy królestwo. To jest prawda, ale będzie szczególne królestwo, które nadejdzie, ponieważ władza Boża została na świecie odrzucona. I przyjdzie taki czas, kiedy Królestwo Boże przez Chrystusa zapanuje i już wtedy nie będzie tych wszystkich przeciwników, którzy negują Bożą władzę. W każdym razie powiedziano tu, że przed Nim wszelkie kolano się zegnie. Z czym nam się to kojarzy? Chociażby z Księgą Izajasza, 45 rozdział, 23 i 24 werset, Izajasza 45 rozdział, 23 i 24 werset, gdzie Bóg mówi: przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język, mówiąc jedynie: w Panu jest zbawienie i moc, do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. I jeśli teraz to zestawimy jeszcze w świetle Nowego Przymierza z listem do Filipian, 2 rozdział, wersety 9-11, to zobaczymy coś niesamowitego. Jest tu mowa o Chrystusie, który umarł śmiercią krzyżową, dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jakby język żywcem wzięty z Księgi Izajasza. I widzimy, że w wypełnieniu Nowego Przymierza spełnia się to na Chrystusie, że przed Nim wszelkie kolano ma się zgiąć. Ku chwale Boga Ojca będzie czczony Zbawiciel. I przyjdzie czas, gdzie wszelkie kolano się zegnie. Jedni się zegną niechętnie i pójdą na potępienie, a drudzy przejdą do chwały. Ale jest też pewne zadanie. Potomstwo będzie mu służyć, w werset 31 psalmu 22. Potomstwo będzie mu służyć, będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego ludowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił. To jest właśnie kwestia drugiego, trzeciego pokolenia. To nie jest takie proste, żeby nasze dzieci nie tylko przyjęły chrzest i gdzieś krążyły wokół zboru jako członkowie, ale rzeczywiście znały Boga. Rzeczywiście miały osobistą więź z Bogiem i Jezusem Chrystusem. To jest bardzo ważne, dlatego mamy wychowywać dzieci w karności dla Pana. Mamy właśnie przekazywać o Bogu poznanie, idąc drogą, wstając się, kładąc, przy różnych okazjach uczyć dzieci, wierząc, że to słowo wyda z czasem plon, kiedy Bóg pobłogosławi. Drodzy, długi ten psalm i wymagał też omówienia. Widzimy, że ten psalm ma dwie płaszczyzny. Przykład Dawida, jego życia, jego doświadczenie, opuszczenie przez Boga, a tak naprawdę tylko tak mu się zdawało, bo Bóg mu odpowiedział, wybawił go od przeciwników i Dawid potem wysławiał Boga, był mu wdzięczny, także spełniał swoje śluby i był gotów uczyć następne pokolenia o prawdziwym Bogu, Wybawicielu. Drugi jakby rzut tego psalmu to myśli mesjańskie. Pan Jezus na krzyżu Golgoty mówił: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Szydzono z Niego, mówiono Mu: zaufał Panu, niechże Go ratuje. Ci, którzy przechodzili obok krzyża. Przebito Jego ręce i nogi. Spełniło się to wybitnie na Panu Jezusie. Nic nie wiadomo, żeby Dawid dosłownie był przebity. Rzucano o Niego szaty. O Jego szatę rzucano losy. I On wreszcie opowiadał swoim braciom o Bogu. Także wspaniały jest ten psalm. W ogóle zachęcam do czytania Księgi Psalmów i całego Pisma Świętego. I z tego psalmu płynie nauka, że nawet jeśli nam się wydaje, że Bóg nas opuścił, to On nas nie opuścił. Tylko my czasami nie odczuwamy Jego obecności. Tylko my czasami jesteśmy przygnębieni. Może coś się dzieje nawet z naszym organizmem, z naszym zdrowiem, że nie odczuwamy takiej radości. Ale Dawid przekonał się: Ty odpowiedziałeś mi. przekonał się, że jest to Bóg, który nie wzgardzi, nawet jeśli jesteśmy w takim nędznym położeniu, który wysłucha, który jest dobry dla tych, którzy go szukają. Niech ten psalm będzie dla nas zachętą, ale też powodem do uwielbienia Boga, że Chrystusa obarczył naszym grzechem, że przez chwilę, gdy Chrystus był obarczony wszelkimi brudami całej ludzkości, przez chwilę poczuł się przytłoczony, bo nikt nigdy nie dźwigał gorszego ciężaru niż Chrystus na krzyżu Golgoty. I bądźmy wdzięczni za cudowne zbawienie i za to, że Pismo Święte jest spójne. Ten podział na Stary i Nowy Testament to jest takim sztucznym, późniejszym tworem. Tak naprawdę jedno z drugim się ściśle łączy i jedno jest wypełnieniem drugiego. Nowe Przymierze, Pisma Nowego Przymierza pokazują nam, jak się spełniły Pisma Starego Przymierza. Niech Słowo to będzie dla nas zachętą, niech nas też zachęca do tego, aby je głosić zarówno naszym dzieciom, jak i znajomym. Ja muszę powiedzieć, że wczoraj Tymek miał właśnie takie przesłuchanie z fortepianu i siedziała jedna pani z córeczką, która też miała przesłuchanie. I miałem wielką radość, że mogłem się podzielić Słowem Bożym, że rozmowa bardzo biblijna się rozwinęła, taka naprawdę, że mogłem pewne rzeczy powiedzieć ze Słowa Bożego i podzielić się tymi myślami, którymi żyję. I rzeczywiście to raduje. Bo drodzy, pamiętajmy, że Słowo Boże, które Bóg nam daje, musi znaleźć ujście w jakichś czynach, w czymś innym, bo inaczej będziemy, czy w modlitwie, w czymkolwiek, ale znaleźć swoje ujście, bo inaczej będziemy jak taka konserwa zamknięta, która zaczyna się psuć. To ma na zewnątrz jakoś wypłynąć w jakiś sposób. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.